Dzień dobry, witam. Filip Grega, socjolog ruchu drogowego, jest moim dzisiejszym gościem. Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany prawa o ruchu drogowym. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku wejdą w życie nowe przepisy związane z jazdą na suwak i tworzeniem korytarza życia. Do konsultacji trafił już projekt w sprawie zmian kodeksu drogowego. Jedną z podjętych kwestii jest tak zwany korytarz życia. W Polsce korytarz obecnie traktowany jest tylko jako dobry zwyczaj kierowców. Na czym polega korytarz życia i dlaczego w naszym kraju wciąż nie działa tak, jak powinien?
No właśnie, wciąż nie działa, ale jest tym coraz lepiej, trzeba to przyznać. Korytarz życia to jest taki twór, taki sposób zachowania się kierowców na drodze, który pozwala na to, aby na drodze, na której nie ma wolnego pasa ruchu do przemieszczania się pojazdu uprzywilejowanego, który spieszy z pomocą wypadku, kierowcy mogli utworzyć taką przestrzeń pozwalającą na przeciśnięcie się.
Czyli mają zjechać na prawo,
mają
na lewo,
zjechać
gdzie
na prawo,
się da.
Na lewo, tak. Gdzie się da, to jest bardzo dobre słowo, bo kierowcy o tym zapominają, że to jest taki stan wyższej konieczności i można wjechać na miejsce, na pole wyłączone z ruchu, można wjechać na trawnik, na chodnik, można zrobić absolutnie wszystko, co jest potrzebne, aby tylko ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, a nie tylko mu ustąpić pierwszeństwa. Ułatwić, pomóc, a nie tylko nie przeszkadzać.
A dlaczego nie funkcjonuje ten korytarz życia tak, jak powinien? Czy jesteśmy nieuważni, czy jakiś inny jest powód?
No, bywamy nieuważni, wiele rzeczy nas absorbuje podczas jazdy, a sama jazda najmniej chyba niestety. To po raz, po dwa, kiedy już zauważamy, że coś się dzieje, to już jest często za późno, ponieważ my mamy za małą odległość od poprzedzającego pojazdu, zarówno w trakcie jazdy, jak i w momencie zatrzymania się w tym korku. My zbliżamy się za bardzo do pojazdu poprzedzającego, myśląc, że no w ten sposób zespół pojazdów, cały ten zestaw pojazdów będzie zajmował mniej miejsca. To jest bardzo błędne myślenie. W samochodzie skręcają się tylko przednie koła, więc jeżeli stoimy zbyt blisko pojazdu poprzedzającego, jeśli nawet chcemy zjechać, ułatwić ten przejazd w karetce, no to skręcamy kierownicę, ruszamy troszkę, bo tylko troszkę mamy miejsca i przesuwa nam się tylko przód samochodu. Tył samochodu zostaje tam, gdzie był i nic nie pomożemy. Dlatego, żeby zrobić dobry korytarz życia, musimy mieć odległość od poprzedzającego pojazdu wystarczająco dużą, żeby te parę metrów, tą długość pojazdu co najmniej móc się przesunąć i wtedy cały samochód, obie osie, przesunąć do krawędzi, czy to prawej, czy lewej.
Czy rzeczywiście w krajach, w których korytarz życia jest uregulowany prawnie, czyli na przykład w Austrii, Niemczech czy na Słowenii, odnotowuje się poprawę w zakresie dotarcia służb ratowniczych do ofiar wypadków drogowych? Są jakieś badania, statystyki?
Nie znam tych badań, na pewno są. Kraje te mocno cywilizowane motoryzacyjnie, gdzie jest bezpieczeństwo na wysokim poziomie lub wyższym niż nasze, też prowadzą różnego rodzaju badania, więc myślę, że są, ich nie znam. Natomiast jestem przekonany, że tak jest, bo przecież ta moda nie przyszła do nas znikąd inną, tylko właśnie z tych krajów. My przecież nie wymyśliliśmy sobie tego sami, tam już tak jest, nie bez powodu na pewno.
Co będzie grozić za niestosowanie się do nowych przepisów, jeżeli nie będziemy korytarza życia traktować poważnie?
Jak sama nazwa wskazuje, jeśli jest jakiś przepis, to musi być sankcja. Nie znam jeszcze, nie wiem jaka jest decyzja tutaj, bo tu musi minister podjąć decyzję o tym, jaka kara, jaki mandat będzie, ale chyba to wszystko jest najmniej ważne. Ja bardzo nie lubię mówić w kontekście zachowań w ruchu drogowym o tym, jaka jest za coś kara.
Ale to działa przecież.
Karę. No tak, tylko że karą jest to, że ktoś umrze przez nas.
A kierowcy dojedzie... często myślą, że największa kara to jest ta finansowa.
No
zapłacę
właśnie,
mandat.
Tak, nie zapinam dziecko, nie mam fotelika, czy mam fotelik jakiś byle jaki, bo przecież będzie mandat. A nie chodzi przecież o mandat, tylko o to, że chronimy własne dziecko. I tak jest ze wszystkimi przepisami ruchu drogowego. Tamta karetka przez nas może nie dojechać, ktoś umrze po prostu przez naszą niefrasobliwość albo zwykłą głupotę.
W Berlinku będzie można zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii AN. Takie uprawnienia mogą zdobyć już 14-latkowie. Będą więc mogli jeździć motorowerami i lekkimi quadami na przykład. Zacznijmy od tego, że o Berlinku krążą różne opinie. Najczęściej taka, że tam łatwo można zdać na prawo jazdy. Czy faktycznie to jest ośrodek, w którym jest łatwiej i czy są w ogóle takie ośrodki?
Statystyki,
w Polsce.
Statystyki zdawalności absolutnie nie mówią o tym, że tam jest łatwiej, na przykład łatwiej niż w Szczecinie. Nie, nie. Berlinek jest trudnym miastem. Jest ciasno, jest wąsko, jest bardzo duży ruch, dużo pieszych, dużo ciężarówek, bo jest tam duża firma przecież, a jeszcze w okresie turystycznym, no to w ogóle tam jest bardzo ciężko jechać i zdać egzamin nie jest łatwo. Nie jest
to
łatwo.
Na przykład można powiedzieć, że są takie miejsca w zachodniopomorskim, gdzie jest łatwiej, na przykład, nie wiem, do Koszalina trzeba jechać, albo do Szczecina albo do Świnoujścia. Tam można.
Szczecin jest bardzo łatwym miastem do zdania egzaminu, tak naprawdę. Jeśli wie, każde miasto jest łatwe, bo egzamin
pod warunkiem,
wcale nie
że umie
trudny.
Się jeździć.
Egzamin to nie jest matura, gdzie dostajemy kopertę z zadaniami dopiero kiedy się rozpoczyna ten egzamin. Na egzaminie na prawo jazdy wszystko wiadomo, wiadomo co będzie, wiadomo jakie są zadania, jakie trzeba wykonać. Są bardzo ściśle określone kryteria oceny. Egzaminator ma bardzo krótką, bardzo, bardzo ciasny kaganiec, tak brzydko to nazywam, ale to są prawdy. To jest prawda, bardzo ciasny kaganiec przepisów i on musi ocenić nas tak, jak jest oficjalnie ogłoszonych przecież przepisach, więc nie jest trudno, wszystko leży w głowie. To, że miejscowość jest mniejsza, wcale nie oznacza, że jest tam łatwiej. Natomiast jeśli chodzi o kategorię AM, ja się akurat bardzo cieszę, że pojawi się taka możliwość w Berlinku. To jest bardzo specyficzna kategoria na małe pojazdy, na lekkie pojazdy dla młodych ludzi.
No i właśnie, i tu moje kolejne pytanie. Co pan sądzi na temat 14-latków na drogach? Czy rodzice powinni pozwalać dzieciom na prowadzenie pojazdów w tak młodym wieku? Czy my nie prosimy się o nieszczęście?
Pani redaktor, no umówmy się, chyba zna również pani 30-latków, którym nie powierzyłaby pani psa pod opiekę, prawda?
Więc zdecydowanie, natomiast 14-latek w ruchu...
Być może statystycznie faktycznie więcej jest problemów.
Mieszane uczucia.
Dlatego właśnie powstała ta kategoria AM. Chodzi o to, żeby mimo wszystko nie bądźmy hipokrytami. Wiadomo, że ci młodzi ludzie i tak będą uczestniczyć w ruchu drogowym. I tak będą to robić na różne sposoby. Czy to rowerem, legalnie, czy mniej legalnie na różnego rodzaju pojazdach, więc jeśli już tak się ma dziać, no to państwo musi postarać się jakoś to cywilizować i właśnie uczyć ich. Niech skorzystają, niech ta dostępność do kategorii AM będzie jak najszersza, jak największa. Niech te kursy będą stosunkowo tanie i dostępne niemal wszędzie. Są takie miejscowości w Polsce, gdzie egzaminatorski pojazd, taki bus z systemem do zdawania egzaminu teoretycznego z komputerami jeździ po prostu. Jest to mobilny system i dojeżdża do mniejszych miejscowości. Tam przeprowadzone są egzaminy teoretyczne, no bo praktycznie wiadomo, łatwiej już. I to jest poprawa dostępności do egzaminu. To jest bardzo potrzebne. Myślę, że jeżeli jesteśmy w stanie, mamy tylko jakieś możliwości, to powinniśmy szkolić wszystkich, również tych młodych ludzi. Młodzi ludzie, 14-latkowie bywają bardzo rozsądni, jak na swój młody wiek.
I bywają też bardzo nierozsądni.
Ale to chyba dotyczy każdego wieku.
Czyli co, rodzic ma obserwować swoje dziecko i stwierdzić, czy to jest dziecko, które się nadaje i można wysłać
rodzica. To jest przecież rola rodzica, o ile rodzic jest jeszcze rozsądny i on jest w tej grupie rozsądnych, to jest dobrze. Gorzej, gdy nie jest. Trudno mi powiedzieć, czy 14 lat to jest wiek dobry, czy 13 jest zły, a może 15. To chyba tak nie jest. To są bardzo cechy osobiste. Wszystko zależy od wychowania w domu. Tak naprawdę cały nasz ruch drogowy opiera się na pewnego rodzaju postrzeganiu innych uczestników ruchu w kontekście kultury osobistej. Przestrzeganie zasad, tych najprostszych, ma wpływ na to, jak będziemy poruszać się, jakie będzie bezpieczeństwo. Zwykle powtarzam, że każde morderstwo na drodze, każdy wypadek ze skutkiem śmiertelnym ma swój początek w kradzieży jabłka z cudzego sadu. My sobie pozwalamy czasami na drobne uchybienia, na ignorowanie drobnych przepisów i to potem eskaluje. Coraz więcej, coraz częściej, coraz poważniejsze przepisy łamiemy, aż w końcu dochodzi do tragedii. Więc albo mamy sztywny ten kręgosłup moralny od początku i tak to utrzymujemy, albo trzeba coś z tym zrobić.
Jednym słowem, edukujmy, nie zakazujmy.
Oczywiście, proces socjalizacji komunikacyjnej w Polsce jest bardzo mało rozwinięty. Edukacja na poziomie oświaty, ta drogowa, komunikacyjna prawie nie istnieje, a jest to niezbędne. A to jest ten czas, kiedy my się uczymy jako człowiek, uczymy się współżycia w społeczeństwie, w grupie społecznej, jaką jest między innymi grupa kierowców.
W Szczecinie pojawiły się tak zwane yellow boxy. To rozwiązanie ma przypomnieć kierowcom, żeby nie wjeżdżali na skrzyżowania, jeśli nie ma miejsca, żeby z nich zjechać. Według zawodowców yellow boxy powinny pomóc kierowcom w sprawniejszym poruszaniu się po mieście. Czy faktycznie mogą pomóc i dlaczego?
No i tak naprawdę będziemy rozmawiać dokładnie o tym samym, o kulturze, o postrzeganiu innych uczestników, o empatii.
To niepotrzebne są yellow boxy w takim razie, skoro będziemy tacy kulturalni
uważam,
na drogach.
Że są, jest to może nie tyle niepotrzebne, co jest to bardzo wielki kaliber broni. Jest to bardzo poważne już działanie, bardzo duży, bardzo silne narzędzie wpływu na uczestników ruchu. Zaraz po nim jest już tylko zamknięcie drogi.
Ale co to znaczy, że silne? Dlaczego tak silne, pana zdaniem?
Yellow Box nie wprowadza żadnego przepisu, nie wprowadza żadnego nowego obowiązku. Niczego. On tylko wywiera wpływ taki psychologiczny na uczestnika ruchu, który, no, mam nadzieję, nie zatrzyma się tam, bo mu będzie wstyd. Przecież przepis o tym, że nie wolno wjeżdżać na skrzyżowanie, którego nie da się opuścić, jest od bardzo, bardzo wielu lat obowiązującym przepisem. W zasadzie od początku, kiedy regulacje ruchu drogowego tworzono. Mandat za to niemały, 300 zł jest.
A i tak wjeżdżamy.
I tak każdy patrzy na czubek własnego nosa, swój egoizm, bo on chce wjechać. Jest to strasznie nierozsądne, jest to dziwne. Nikt z nas się nie wpycha na siłę do ciasnej windy już zapakowanej ludźmi, a na drodze to robimy. A przecież przyjemniej jest poczekać chwilę i wjechać, pojechać pustą windą, nie? A na drodze się pchamy, robimy sami sobie krzywdę, za kimś się na drodze jedziemy na smyczy niemal. Bez sensu zupełnie. Trzeba to cywilizować w głowie naszej, patrzeć, przewidywać sytuacje i nie wjeżdżać na skrzyżowanie, bo jeśli my je zablokujemy, to za chwilę pół miasta w tym miejscu będzie zablokowane. Tego ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy. Nic dziwnego, bo to jest taka wiedza bardziej ekspercka. Jeżeli w jednym miejscu, na jednym skrzyżowaniu dojdzie do jakiegoś zatoru, ten zator wpływ ma na sąsiednich kilka skrzyżowań. Choćby się nam wydawało, że nas to w ogóle nie dotyczy, bo to jest tam 3 skrzyżowania dalej. Nie. Tak niestety to wygląda, takie są jakby zasady ruchu drogowego. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zatory w różnych innych miejscach.
W tej sytuacji może jednak te yellow boxy są potrzebne, bo wywołają taki wstyd. Wszyscy zobaczą,
jest nadzieja,
gdzie stoję.
Że... Tak, oczywiście, pod tym względem tak. Mnie tylko osobiście boli to, że musimy się uciekać do tak ciężkich kalibrów broni, takich używać metod, żeby wywrzeć wpływ na nierozsądnych kierowców.
A teraz coś, czym możemy się pochwalić. Nasze województwo bardzo dobrze wypada na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Do takich tragicznych zdarzeń na szczęście dochodzi u nas coraz rzadziej. Co jest powodem? Czy lepiej jeździmy, czy może to kwestia dużej ilości remontów dróg w zachodniopomorskim, a to automatycznie wymusza na kierowcach wolniejszą jazdę?
Panie redaktor, nie odpowiem na tak postawione pytanie, bo byłoby to nieodpowiedzialne. To wymaga poważnych badań. Natomiast ja się bardzo cieszę, że przez wiele, wiele dni, patrząc na tą policyjną mapę, na której te kropki wzrastały praktycznie jak krople deszczu spadające co chwilę na suchy chodnik, a u nas nie. A u nas była jakaś chmura, nic nie spadało, biała plama przez kilkanaście dni. To był obraz, który co rano, to taka rosyjska
ruleta. To się trochę zmieniło, bo to są dane na 1 lipca. To znaczy 1 lipca faktycznie tak było, że byliśmy województwem, w którym zdarzyło się najmniej wypadków śmiertelnych.
W tych naszych okolicach.
Już dzisiaj tak nie jest.
Już
natomiast
dzisiaj niestety.
Tak, trochę się zmieniło, natomiast tak czy siak jesteśmy w czołówce.
Jesteśmy w czołówce i to cieszy. Dlaczego u nas jest lepiej? Bardzo trudno powiedzieć, zważywszy, że jest okres wakacyjny, zważywszy, że tych podróży przez nasze województwo jest duże, nad morze i z powrotem i na zachód, za granicę jest dobrze. Mamy dobrą sieć dróg, no powiedzmy sobie uczciwie, główne drogi, drogi krajowe, drogi powiatowe, te główne, no mają naprawdę dobry stan. Pamiętajmy też, że przebudowy dróg, które się realizuje też w tym okresie właśnie, też powodują, że spada nam prędkość troszeczkę. Gdzieś tych zachowań krytycznych, bo przypominam, że ta mapa wypadków dotyczy ofiar śmiertelnych.
Śmiertelnych, tak, dokładnie.
Więc tutaj te ofiary śmiertelne są w mniejszej liczbie, na całe szczęście. To może być spowodowane również tymi remontami. Wiele jest czynników, które mogą mieć na to wpływ, dlatego też nie chciałbym absolutnie tego oceniać tak ad hoc. To wymaga konkretnej analizy. Ale przyjdzie i na nią czas na pewno jesienią.
To na zakończenie jeszcze o rondach porozmawiamy. Półturbinowych, turbinowych, przeróżnych. W Szczecinie od dzisiaj zmiana funkcjonowania kilku rond, między innymi na placu Grunwaldzkim, Hakena, Uniwersyteckim. Jak to będzie wyglądało? O co chodzi z tymi rondami turbinowymi czy półturbinowymi? Jak po nich jeździć i dlaczego tak źle się po nich nie jeździ?
W ogóle pozostawiłbym nazewnictwo, bo to nie ma kompletnie dla nikogo znaczenia, jak on się nazywa, to rondo. Chodzi o to, żeby stosować się po prostu do znaków i do zasad. Problem z rondami mamy taki generalnie, że nie do końca przestrzegamy przepisów ogólnych, zasad zajmowania właściwego pasa ruchu ze względu na to, w którą stronę skręcamy i tak dalej. Te ronda, te rozwiązania, które będą czasowo wprowadzone na razie testowo, przypominam, one będą w kolorze żółtym, więc oznakowanie tymczasowe. Na razie, być może pozostaną, zarządca drogi chce po prostu przetestować to rozwiązanie, bo jednak nie wszystko da się zasymulować na kartce, na komputerze. Trzeba też obserwować uczestników ruchu, jak oni się stosują, jak oni zachowują się, jak rozumieją oznakowanie. Będzie o tyle łatwiej, że będzie bardzo dobrze wskazane konkretnie, którym pasem, w którą stronę można pojechać. To jest bardzo istotne.
No tu w Stargardzie też mamy takie rondo. Dobrze wskazane i nikt tak nie jeździ. Szczególnie ci obcy, którzy przyjeżdżają.
No ale to już nie jest wina zarządcy drogi, tylko wracamy znowu do tego samego tematu. Albo się szanujemy wzajemnie i przestrzegamy przepisów.
Ale to faktycznie wynika, myśli pan, z tego, że my celowo omijamy te przepisy, nie chcemy patrzeć na to, gdzie pojechać i jak pojechać, czy może raczej z tego, że my naprawdę nie wiemy? Ja niejednokrotnie widzę kierowcę, który jest oszołomiony na rondzie na przykład stargardzkim turbinowym.
A czym jest on oszołomiony?
No bo on zupełnie nie wie, gdzie on ma wjechać i gdzie ma zjechać.
Dojeżdżał do skrzyżowania. Zamiast obserwować, przepis mówi jasno, kierujący zbliżając się do skrzyżowania jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność. Nie na skrzyżowaniu ustawodawca napisał, tylko zbliżając się do skrzyżowania, czyli przed skrzyżowaniem, już widzieć, jaki jest układ znaków, jakie są zasady tam obowiązujące i przygotować się do wykonania
czyli
tego
gapiostwo. Zwyczajne.
Jest to zwyczajne gapiostwo lub nawet, rzekłbym często, ignorancja. Przecież tyle ważnych rzeczy na Facebooku, w smartfonie jest do przeczytania w czasie jazdy. Tak niestety robimy niektórzy. I to powoduje, że on się nagle budzi na skrzyżowaniu i nie wie, gdzie ma jechać. I zaczyna cudować, zaczyna robić dziwne manewry, a po co? Musimy patrzeć wcześniej. Oznakowanie naprawdę wszystko mówi. Kierowcy znają znaki, wiedzą, co one oznaczają. Strzałka nie jest trudnym znakiem, żeby odszyfrować taki hieroglif, co może nam oznaczać, czego od nas chcą, więc myślę, że to jest właśnie to gapiostwo, ta pewna ignorancja i jazda na pamięć częstokroć. Każde skrzyżowanie jest trochę inne, mimo że ma wyspę centralną, taki placek na środku nie oznacza, że jeździmy tak samo. Zmienność, różnorodność powoduje, że mamy problem, ale to trzeba czytać znaki. Czytamy drogę i wiemy, jak się zachować.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Filip Grega, socjolog ruchu drogowego.
Dziękuję.
Szerokiej drogi.
Szerokiej drogi i wszystkiego bezpiecznego państwu życzę.
Dziękujemy.